Wśród pasażerów pojawiły się drobne przejawy zawiści. Ci, którzy siedzieli wzdłuż relingu, byli znacznie bardziej narażeni na zmoczenie kapiącą z wioseł wodą. A kiedy pan Hardy określił porządek, w którym mieliśmy korzystać z sypialni, szorstka kobieta nazwiskiem McCain nalegała, by starsze kobiety skorzystały z przywileju jako pierwsze, z racji wieku. Nie chciała się zgodzić na żadne inne rozwiązanie, lecz wytrzymała na kocach ledwie kilka minut, po czym oświadczyła, że pod brezentową płachtą panuje gorąc i zaduch, wobec czego skorzysta ze swojej kolei nocą. Ze względu na duży ścisk poruszanie się w łodzi było trudne i kiedy pani McCain straciła równowagę, wracając na swoje miejsce, na pokład wlało się trochę wody, prowokując pana Hardiego do krzyku – siedzieć na tyłkach, chyba że powiem inaczej! Pan Hoffman jako pierwszy wypowiedział na głos to, o czym myśleliśmy wszyscy. Łódź nie była przystosowana do przewozu tak wielu osób. Kilka minut później pułkownik Marsh wskazał mosiężną tabliczkę, przybitą obok drugich dulek na sterburcie, na której wygrawerowano napis pojemność 40 osób. Jednak nawet przy liczbie 39 pasażerów było jasne dla wszystkich, że szalupa jest zdecydowanie zbyt mocno zanurzona i tylko brak wiatru tego dnia uchronił nas przed poważniejszym niebezpieczeństwem. Treść tabliczki zdumiała każdego, lecz przede wszystkim pułkownika Marsha, który cenił sobie porządek i spodziewał się nie tylko określonej dyscypliny we wszechświecie, lecz także dżentelmeńskiej umowy dotyczącej właściwego posługiwania się językiem angielskim. Słowo mówione to jedno, lecz ktoś przecież zadał sobie trud wyrycia tej liczby na tabliczce, zauważył. Bez końca pocierając palcami litery i przeliczając wszystkich 39 pasażerów, a później kręcił swoją ciężką głową, dumając nad rozwiązaniem tej zagadki. Kiedy spróbował wciągnąć pana Hardiego w dyskusję na ten temat, marynarz odparł tylko. Co niby mamy w tej sprawie zrobić? Napisać do ludzi, którzy wyprodukowali tę parszywą łódź z oficjalną skargą? Później dowiedzieliśmy się, że szalupa miała 7 metrów długości, 2 metry i 18 centymetrów szerokości oraz prawie 90 centymetrów w najgłębszym punkcie i że pierwsi właściciele cesarzowej Aleksandry oszczędzili, redukując specyfikacje dla łodzi ratunkowych, które zbudowano tak, by mieściły zaledwie 70% deklarowanej liczby 40 osób. Najwyraźniej zamówienie na tabliczki nie zostało zmienione. Nie zatonęliśmy już pierwszego dnia, prawdopodobnie dlatego, że na pokładzie znajdowały się w większości kobiety postury drobniejszej niż przeciętny mężczyzna. Przebywaliśmy w szalupie od niespełna 48 godzin. Morze pozostawało przez większość czasu spokojne i nadal byliśmy pewni, że zostaniemy uratowani. Przez resztę popołudnia pan Hardy wahał się pomiędzy zlekceważeniem argumentów pana Hoffmana a ich rozważeniem. Kiedy tamtego ranka jedna z osób zapytała go, czy powinniśmy nawiązać kontakt z innymi łodziami, oświadczył: nie ma powodu, by podejmować drastyczne kroki. Wkrótce na pewno zobaczymy parowiec albo kuter rybacki. Lecz od czasu do czasu można było zobaczyć, jak ci trzej mężczyźni rozmawiają między sobą przyciszonym głosem. A po południu, kiedy pan Hoffman ponownie poruszył temat planu awaryjnego, Hardy kiwnął głową i zapatrzył się w przestrzeń, jakby oceniając coś, czego nie potrafiłam dostrzec. O dziwo, z biegiem czasu mój umysł się rozjaśniał. W ciągu pierwszych godzin byłam zbyt przerażona, by ocenić krytycznie własną sytuację. Było mi zbyt gorąco lub zbyt zimno, odczuwałam zbyt silny głód lub pragnienie, zbyt pośpiesznie ulegałam złudzeniom i dzieliłam się nimi z młodą kobietą, która siedziała obok mnie, pytając: cóż tam majaczy na horyzoncie, Mary Ann? Czyżby coś błyszczało w słońcu? Albo widzisz ten ciemny kształt, Mary Ann? Nie przypomina ci on łodzi? Późnym popołudniem drugiego dnia, kiedy ogromne pomarańczowe słońce opuszczało się coraz niżej niczym ciężka piłka, a ludzie otrząsnęli się ze stuporu na tyle, by ponarzekać na bolące mięśnie czy mokre stopy, pan Hoffman powiedział: jeśli nie znajdą się ochotnicy, będziemy musieli ciągnąć losy.